Bogu. Dzień dobry. Gwiazda polskiej motoryzacji. Okej. Wymyślę coś na następny raz. Takie wzruszające to nabożeństwo dzisiaj, ale ja nie będę płakał. Na mnie nie liczcie. Chociaż nie wiem, bo taki widzę kierunek dzisiaj. Bóg chce mówić o swojej miłości do nas, o akceptacji, o tym, że należymy do Niego i w sumie ja miałem inny plan. Przyznam wam się, że to kazanie miało być na inny temat, ale też właśnie tak gdzieś jakoś odczułem, że powinienem jednak mówić na inny temat. Trochę się przygotowałem. Nie jest tak, że spontanicznie to się dzieje. Chcę mówić właśnie o Bożej miłości, o takim odnowieniu, ale o odnowieniu powołania może bardziej. O odnowieniu powołania. O tym, że być może coś się wydarzyło, gdzieś się zatraciłeś troszkę w tym swoim powołaniu, w służbie dla Boga. Bóg z ciebie nie zrezygnował, Bóg z ciebie nie zrezygnował, nie wymyślił sobie, że teraz na twoje miejsce powoła kogoś innego. Jesteś ciągle dla niego ważny, jesteś ciągle dla niego tą taką drogocenną perłą i Bóg chce ciebie użyć. Okej, może zaczniemy od przeczytania Księgi Jonasza. Nie całej, ale dość spory kawałek. Dwa rozdziały. One nie są długie. Pierwszy i drugi, żebyśmy mieli jakiś taki kontekst. I będę czytał z Brytyjki, z przykładu warszawskiego. Także nie wiem, co tam będzie wyświetlone. Nie ma Brytyjki. Dobra, bez wyświetlenia, żeby się nie mieszało. Okej. Jonasza, syna Amittaja, doszło słowo Pana tej treści. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Lecz Jonasz wstał, aby uciec przed oblicza Pana do Tarszyszu. A gdy przybył do Jaffy, znalazł tam okręt, który miał płynąć do Tarszyszu. I zapłaciwszy za przejazd, wszedł na pokład, aby sprzed oblicza Pana jechać z nimi do Tarszyszu. Lecz Pan zesłał silny wiatr na morze i zerwała się potężna burza na morzu, tak iż zdawało się, że okrętowi grozi rozbicie. Wtedy żeglarze przestraszyli się i każdy wołał do swojego Boga. Sprzęt, który był na okręcie, wyrzucili do morza, aby zmniejszyć ciężar. Jonasz zaś zszedł na sam dół okrętu i zasnął twardym snem. Wtedy podszedł do niego kapitan okrętu i tak rzekł do niego: Dlaczego śpisz? Wstań, wołaj do swojego Boga. Może Bóg wspomni na nas i nie zginiemy. I rzekł jeden do drugiego: Szybko, rzućmy losy, aby się dowiedzieć, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście. Gdy więc rzucili losy, los padł na Jonasza. Wtedy rzekli do niego: Powiedzże nam, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście, jakie jest twoje rzemiosło, skąd pochodzisz, jaki jest twój kraj, z którego ludu jesteś. I odpowiedział im: Jestem Hebrajczykiem, czczę Pana, Boga niebios, który stworzył morze i ląd. Wtedy ci mężowie bardzo się zlękli i dowiedziawszy się, że ucieka sprzed oblicza Pana, bo im to był powiedział, rzekli do niego: Dlaczego to uczyniłeś? Nadto rzekli do niego: Co poczniemy z tobą, aby morze uspokoiło się i zaniechało nas, bo morze im dłużej, tym bardziej się burzy. Wtedy rzekł do nich: Weźcie mnie i wrzućcie do morza, a morze uspokoi się i zaniecha was, bo wiem, że z powodu mnie zaskoczyła was ta wielka burza. Lecz ci mężowie wiosłowali, chcąc się dostać do brzegu, nie mogli wszakże, gdyż morze coraz bardziej burzyło się przeciwko nim. Wtedy wzywali Pana, mówiąc: O Panie, nie dopuść, abyśmy zginęli z powodu tego człowieka i nie obarczaj nas winą przelania krwi niewinnej, bo Ty, o Panie, czynisz, co chcesz. Wzięli więc Jonasza i wrzucili do morza. Wtedy morze przestało się burzyć, a ci mężowie bardzo się zlękli Pana, złożyli więc ofiarę Panu i uczynili śluby. Może zrobię przerwę, żebyście nie zasnęli. Słuchajcie, to nie jest bajka, to nie jest historia wymyślona, to nie jest jakaś taka nawet legenda. Być może mama, być może babcia opowiadała ci to na dobranoc, ale to nie znaczy, że to jest bajka, tak? To się wydarzyło naprawdę. Jezus powoływał się na Jonasza, tak? Powoływał się na tą osobę, kiedy mówił, że nie będzie dany inny znak, jak tylko znak Jonasza. I chodziło nam właśnie o te 3 dni, gdzie Jonasz był we wnętrzu ryby, która go połknęła. Tak Jezus był po 3 dniach zmartwychwstał. Tak? nie żył przez 3 dni. Także jest to historia prawdziwa, historia Jonasza, proroka, który żył gdzieś na przełomie 8-7 wieku przed naszą erą, czyli dawno, dawno temu, ale to się wydarzyło naprawdę. Okej, dobra, przeczytam dalej. 2 rozdział. Lecz Pan wyznaczył wielką rybę, aby połknęła Jonasza i był Jonasz we wnętrznościach ryby 3 dni i 3 noce. I modlił się Jonasz do Pana swojego Boga z wnętrzności ryby, mówiąc: wzywałem Pana w mojej niedoli i odpowiedział mi. Z głębi krainy umarłych wołałem o pomoc i wysłuchał mojego głosu. Wrzucił mnie na głębie pośród morza i porwał mnie wir. Wszystkie Twoje bałwany i fale przeszły nade mną. Już pomyślałem, jestem wygnany sprzed Twoich oczu. Jakże będę mógł jeszcze spojrzeć na Twój święty przybytek? Wody sięgały mi aż do gardła, ogarnęło mnie topielisko, sitowie wiło się koło mojej głowy. Stąpiłem do stóp gór, zawory ziemi na zawsze się za mną zamknęły, lecz Ty wydobyłeś z przepaści moje życie, Panie Boże mój. Gdy ustawało we mnie życie, wspomniałem na Pana i tak doszła moja modlitwa do Ciebie, do Twojego świętego przybytku. Ci, którzy trzymają się marnych bożyszczy, opuszczają swojego miłościwego. Lecz ja pragnę Ci złożyć ofiarę, z głośnym dziękczynieniem spełnię, co ślubowałem. U Pana jest wybawienie. Wtedy Pan rozkazał rybie, a ta wypluła Jonasza na ląd. Ciekawe przeżycie, bardzo ciekawe przeżycie. Połyka cię ryba, jesteś we wnętrznościach ryby 3 dni, a później cię ryba wypluwa na brzeg. Nie wiem, co ten Jonasz tam przeżywał przez te 3 dni. Nie wiem, co ja bym przeżywał, nie wiem, co wy byście przeżywali. Co byśmy tam sobie myśleli w tych wnętrznościach, ale na pewno było to niezbyt miłe przeżycie. Na pewno było to niezbyt fajne, niezbyt przyjemne takie, tak, tam, no nie wiem, być w wnętrznościach ryby. Nic fajnego. Tak sobie w ogóle myślę, że Jonasz to taka ciekawa postać, bardzo ciekawa. Na pewno był twardzielem, na pewno był niezwykłym mężczyzną. Płyniesz sobie, zrywa się wiatr i mówisz załodze, żeby cię wrzucili do wody. Ot, tak po prostu był, on był przekrojem postaci, co najmniej Rambo, Rocky, gdzieś tam właśnie tych postaci takich twardzieli, a żył dawno, dawno temu, tak? Nie wiem, czy miał nóż, może miał, ale to był twardziel i nie wszystko, może nie wszystko, co robił, było dobre, nie wszystko, co robił, było fajne. Miewał chwilę słabości, jak widać właśnie, kiedy Bóg do niego powiedział: idź, uczyń moją wolę. On był prorokiem, tak? To nie był ktoś powołany na tą jedną okazję. On słuchał Boga wcześniej już, wykonywał jego polecenia, mówił pewnie do ludzi. To był prorok, tak? To był prorok, który już służył jakiś czas. To nie była osoba powołana od tak, to nie było jego pierwsze zadanie. Także on znał Boga. Odwrócił się w drugą stronę i wiecie, Tarszysz jest tu, Jonasz jest tu, idź do Tarszyszu, a Jonasz tam, tak? W drugą stronę całkowicie. Tak to jest w życiu naszym, że kiedy nie słuchamy Bożych poleceń, może nie tych takich nawet bezpośrednich, tak, gdzie słyszymy jakiś głos, ale czytamy Biblię, nie wsłuchujemy się w nią i robimy na odwrót, to zazwyczaj zrywa się wiatr, tak? Tutaj się zerwał wiatr i to jest taki symbol takiej trochę niestabilnej sytuacji w naszym życiu. Ten wiatr wieje, my nie wiemy, co się dzieje, nie wiemy, jak to się skończy, tak? Jest dużo szumu, dużo takiego hałasu dookoła nas, czujemy się niestabilnie, czujemy, że wali nam się grunt pod nogami i wiemy dlaczego, tak? Wiemy dlaczego, zazwyczaj wiemy dlaczego. Zazwyczaj jest to gdzieś tam właśnie konsekwencją naszego postępowania, konsekwencją naszych niebożych decyzji, niezbyt dobrych decyzji, niezbyt przemyślanych decyzji, czasami grzesznych decyzji. I co wtedy, tak? Co wtedy ze mną? Co wtedy mam zrobić? Kiedy już właśnie wieje, tak? Kiedy już wieje. No ja myślę, że każdy z nas, jeżeli nie przeżywał takich sytuacji albo nie przeżywa, to prawdopodobnie może się zdarzyć, że będziemy je w życiu przeżywać, że trochę powieje i to nie znaczy, że Bóg nas wtedy opuszcza, tak? To nie znaczy, że Bóg wtedy nas kasuje. że on wtedy szuka nowych sług, szuka nowych proroków, szuka nowych ludzi do służenia jemu. Jak widać z tej historii Jonasza, tak nie jest, tak nie jest. Tak? Bóg ciągle był z nim, ciągle o niego zabiegał. Tutaj jest taki zwrot właśnie akcji pomiędzy pierwszym a drugim rozdziałem, kiedy Jonasz już wie, dlaczego tak się dzieje i dlaczego znalazł się w takiej sytuacji, on zaczyna się modlić. I to jest dobra rzecz, którą on robi. I jest to najlepsza rzecz, którą mógł zrobić w tej sytuacji. Zaczyna się modlić do Boga, zna Boga, wie, że jest miłosierny, wie, że jest Bogiem dobrym. On w ogóle dlatego poszedł w tą drugą stronę, nie do Niniwy. Właśnie wtedy się pomyliłem, tak? Okej. Nie do Niniwy, Tarszyszu, tylko w drugą stronę, bo on wiedział, że Bóg Niniwijczyków, zawsze mi się to myli z Narnijczykami, za duży wpływ Narni na życie. Także wiedział, że Bóg go kocha, wiedział, że Bóg go kocha i wiedział, że ich kocha też, tych ludzi, i że prawdopodobnie chce im wybaczyć. I to mu się za bardzo nie podobało. To za bardzo nie było po jego myśli, bo ci ludzie właśnie żyjący w Niniwie to byli ludzie, którzy... To w tamtych czasach był taki naród bardzo żyjący w takim stylu barbarzyńskim. Metody wojenne, jakie mieli, to były bardzo, bardzo nieludzkie. Nie będę wam tutaj opowiadał, jakie to... Gdzie jest niedziela, tak? Nie mówmy o takich rzeczach, ale to były straszne rzeczy. I Jonasz podejrzewał, że Bóg chce im wybaczyć. To był taki też, może taki dzwonek pierwszy w historii i może nie pierwszy, ale kolejny gdzieś jakiś taki epizod, gdzie Bóg zapowiadał, co on chce na przyszłość, tak? Że on nie tylko chce zbawić Izraela, ale on chce zbawić też pogan. I to się nie mieściło w głowie Jonasza i dlatego to wszystko zrobił, poszedł nie w tą stronę, co trzeba. Ale wróćmy do Jonasza, bo dzisiaj nie o tym narodzie, który się zresztą nawrócił, o Niniwie, tylko właśnie chcę mówić trochę o Jonaszu i o nas. My jak się uczymy, ja przynajmniej, jak to trochę już było dawno, jak chodziłem do szkoły faktycznie, to mieliśmy taki styl: wykuj, zdaj, zapomnij. I głównie o to chodziło, tak, żeby właśnie nauczyć się jakieś tam pożyteczne rzeczy, okej, one się przydawały, ale ogólnie uważaliśmy, że wszystko czegoś, zazwyczaj większość czego się uczymy, nie przyda nam się w życiu, po co w ogóle się tego uczyć. I gdzieś taki styl się w nas wypracował, może nie we wszystkich, ale gdzieś coś takiego gdzieś w głowie zostało zasiane, że to czego się uczymy należy zdać i zapomnieć. A ten system hebrajski, który się też przewija gdzieś tutaj w Biblii, który jest takim Bożym systemem, to nie ma nic wspólnego z tym właśnie naucz się, zdaj i zapomnij. To raczej jest naucz się i bądź temu posłuszny. Tak? To są, kiedy Bóg coś mówi, to wymaga od nas, żebyśmy to przyjęli do swojego serca i żebyśmy według tego żyli. Z moim takim właśnie sposobem myślenia to się trochę kłóci, może nie, że kłóci, ale gdzieś podświadomie czasami traktujemy te sprawy Boże, ja przynajmniej tak mam, czytam, no okej, fajnie i gdzieś przechodzę nad tym do tej takiej codzienności i za bardzo nic z tym nie robię. Często słuchamy właśnie słowa, ale potem nie wypełniamy go. Właśnie, żeby nauczyć się łączyć prawdę, łączyć Słowo Boże, łączyć to, co do nas Bóg mówi, co do nas dociera i łączyć to z tymi najdrobniejszymi elementami życia właśnie, tym codziennym naszym życiem, to jest sukces, tak? To jest coś fajnego. Kiedy uczymy się tego, kiedy łączymy to z naszym życiem codziennym, wychodzi z tego coś fajnego, wychodzi z tego coś dobrego. Miałem niedawno takie przeżycie, ono w sumie przydarzyło mi się pierwszy raz. Czytałem sobie psalm i w mojej głowie, ja nie wiem co się stało, czy ja zasnąłem, okej, zaraz powiecie, że zasnąłem, bo zdarza mi się to często, Nie wiem, czy zasnąłem, nie wiem, co się wydarzyło, ale ten psalm leciał dalej. I jak się ocknąłem, szukałem tych słów, które padały w mojej głowie, ale w tym psalmie ich nie było, ani on się nie kończył tymi słowami. Tam były takie słowa, między innymi, że wolnych od uchybień pobłogosławię, coś takiego. I ocknąłem się i tak mnie jakoś to dotknęło. No i patrzę na ten psalm, no nie ma tego zdania. I tak jakoś sobie stwierdziłem, że chyba Bóg do mnie przemówił. Wziąłem to pod uwagę, że to może być Bóg, tak? Że On chce mi coś powiedzieć. I no taka, wiecie, od razu analiza życia, tak? Co jest nie tak, co może gdzieś idzie nie w tą stronę. I tutaj nie ma mowy o jakimś może wielkim grzechu, ale czasami w naszym życiu są takie uchybienia, tak? Gdzieś właśnie nie zwracamy na coś uwagę, przechodzimy sobie tak lekko koło czegoś, bo tak robią wszyscy, tak? Bo takie są dzisiaj normy życia, bo tak się dzisiaj żyje w społeczeństwie. Mamy mnóstwo wytłumaczeń. Bóg chce, żebyśmy słuchali Jego głosu, tak? Żebyśmy byli wolni od uchybień i to chce nam powiedzieć. No tak, zapisałem sobie. Dzisiaj mamy skłonność, by uchylać przykazania Boże i trzymać się ludzkiej tradycji, tak? Bo to czasami jest dla nas może nieważniejsze, ale no tak jest, tak? Tak jest. Gdzieś tam właśnie od lata tak było, moja mama tak robiła, mój tato tak robił. To dla mnie jest to coś takiego normalnego. Wolność od uchybień to jest rzecz, którą Bóg honoruje, to jest rzecz, którą Bóg od nas wymaga, to jest rzecz, do której Bóg nas zachęca. Tak, ta Księga Jonasza, ona jest o wielkiej miłości, ona jest o potężnej miłości, o wielkim sercu Boga, o Jego podejściu do nas, o Jego myślach właśnie o nas. I te Boże serce w tej księdze jest naprawdę ogromne, tak? Jest naprawdę ogromne. Bóg wybacza tutaj wielkiemu narodowi, który żyje bardzo źle, żyje całkowicie w przeciwieństwie do Bożych zasad, do jakichkolwiek zasad. Wybacza Jonaszowi, który odwrócił się od niego, nie wykonał jego zadania, nie wykonał jego polecenia, poszedł w drugą stronę. Kiedy zaczyna Jonasz się modlić, Bóg mu wybacza. Bóg mu wybacza. Bóg ratuje jego życie, ratuje jego powołanie. Ta ryba go nie połyka na zawsze, tak? Ona wręcz go transportuje do brzegu, wypluwa go. Niezbyt przyjemne przeżycie, jak już mówiłem, ale druga szansa, tak? Można zacząć od nowa, można zacząć kolejny raz. Można przeanalizować to, co się wydarzyło i zacząć od nowa, tak? Z nowym doświadczeniem, z nabytym nowym doświadczeniem, z jeszcze taką większą świadomością miłości Bożej i można zacząć od nowa. Bóg jest Bogiem drugiej szansy, tak? Nie tylko drugiej, ale kolejnej. Nigdy nie wierz mu diabłu, kiedy on do nas mówi cokolwiek i nigdy nawet nie wierz mu wtedy, kiedy mówi prawdę, tak? Bo wiecie, diabeł często się posługuje prawdą. On często mówi do nas prawdę o nas i potrafi nam wytykać nasze błędy, tak? Potrafi nam wytykać to, co gdzieś było, to, co jest, wracać do tych starych rzeczy. I to jest prawda, ale odrzucajmy to, tak? Odrzucajmy to, nie żyjmy. Niech to nie kieruje naszym życiem, niech to nie ustawia naszego życia, bo Bóg ma dla nas nowe rzeczy, tak? On ma dla ciebie i dla mnie coraz to nowe powołanie, coraz to właśnie takie większe, fajne, przygody, tak? Przygody. Bóg jest Bogiem przygód. Jak widać od początku Biblii, kiedy się czyta tę historię, to Bóg jest Bogiem przygód. On stworzył człowieka, bo miał w tym przyjemność, tak? Bo miał w tym przyjemność. I teraz patrzy na nas, tak? Patrzy na nas może z góry, nie wiem skąd, ale patrzy, jaki będzie nasz kolejny krok. Patrzy, jaki będzie nasz kolejny dzień, nasz kolejny miesiąc, nasz kolejny rok, co sobie zaplanujesz. Jakie pragnienia masz w sercu i On chce to wszystko błogosławić. On chce to wszystko błogosławić, chce, żeby to było zgodne z Jego wolą, żeby to było zgodne z Jego pragnieniami. I wiecie, i czasami wydaje nam się to odległe, przeżywasz jakiś okres życia i wydaje ci się odległe to, że te Boże pragnienia gdzieś przygasły, twoje marzenia, które miałeś, te plany wszystkie, gdzieś to właśnie tak trochę osiadło. Masz okres takiego może zaganiania, gdzieś szybkiego życia, wychowujesz, nie wiem, trójkę, czwórkę, piątkę dzieci, ciężka praca. To nie jest łatwe, tak? To nie jest łatwe, ale to nie skazuje nas na to, że nie mamy służyć Bogu i że nie mamy żyć według Jego przykazań, według Jego poleceń, według tego, co On mówi. I takie właśnie też odczułem dzisiaj, że mam to powiedzieć, że Bóg nikogo nie skreślił, tak? Bóg nie skreślił twojego powołania, jeżeli nawet ono gdzieś się zatrzymało, poszło nie w tą stronę. Bóg cię nie skreślił, Bóg ciebie nie skreślił. On ciągle na nowo chce ciebie powoływać, na nowo chce, żebyś ty wykonywał jego plan.